Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, kto może być pastoralistą. Nasi goście, witam bardzo serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To pokaźne grono. Między nimi ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Kłaniam się księdzu rektorowi. Szczęść Boże. Były prorektor UKSW, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej, kierownik Studium Biblijno-Pastoralnego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugim jest ksiądz profesor Edmund Robek Pallotyn. Kłaniam się księdzu profesorowi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Organizacji Duszpasterstwa, również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pan doktor Błażej Szostek. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Witam.
Jest adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej i oczywiście są też studenci studiów doktoranckich i magisterskich. Między nimi jest pani Anna Makowska. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
I doktoranci ksiądz Ryszard Sawicki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk. Szczęść Boże. Pallotyn. Pan Michał Laskowski.
Szczęść Boże.
I pan Michał Wróblewski.
Szczęść Boże.
Księże profesorze, to do księdza profesora Jana Przybyłowskiego. Tak jak w tej części telewizyjnej, chciałbym, by ksiądz profesor też nam powiedział, jak mamy rozumieć, bo kiedyś mieliśmy spotkanie na temat teologii pastoralnej, a teraz ona, można powiedzieć, idziemy krok dalej. Kto może być pastoralistą? Czy każdy? W jaki sposób? Bardzo proszę.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Miło jest nam spotkać się kolejny raz z ludźmi, którzy chcą trochę więcej wiedzieć o tym, jak w Kościele funkcjonować, jak Kościół rozumieć, jak Kościołowi pomagać i jak przede wszystkim być Kościołem. Chciałbym najpierw nawiązać do tego naszego wcześniejszego spotkania, które poświęcone było teologii pastoralnej jako specjalności teologicznej. Mówiliśmy wtedy o istocie teologii pastoralnej. Ja, określając jej przedmiot materialny, nawiązałem do słów z prologu z Ewangelii według świętego Jana. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Otóż te słowa określają nam trzy obszary, w których teologia pastoralna realizuje swoją misję. Pierwszy obszar to jest Bóg, to jest objawione słowo, czyli to jest źródło, z którego czerpie cała teologia, bo teologia pastoralna jako specjalność jest w pełnym tego słowa znaczeniu teologią jako nauka. Drugi obszar to jest słowo, które stało się ciałem, czyli człowiek. Człowiek żyjący w określonym świecie, uwarunkowaniach historycznych, mający swoje problemy. To jest jego sytuacja społeczna, to jest jego sytuacja kulturowa, religijna, obyczajowa. Jednym słowem, człowiek, który traktowany jest w pełnym tego słowa znaczeniu jako ukoronowanie stworzenia, a jednocześnie wyróżniający się ze stworzenia swoją duchową naturą. I trzeci obszar, słowo, które stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. I to jest Kościół, to jest obecność, żywa obecność Chrystusa, który jest głową Kościoła i jest jego ciałem, a do tego ciała my wszyscy należymy. Papież Jan Paweł II, nasz błogosławiony, w encyklice Redemptor Hominis nakreślił zupełnie nową perspektywę dla teologii, a zwłaszcza dla teologii pastoralnej, pisząc w tej encyklice, że to człowiek jest pierwszą drogą, po której Kościół powinien kroczyć. Więcej, człowiek jest u podstaw wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczy i realizuje swoją misję. I teologia pastoralna stara się być wierną temu przesłaniu Jana Pawła II. Natomiast dzisiaj, mając na uwadze tę istotę teologii pastoralnej, próbujemy pokazać, kim jest człowiek, który teologią pastoralną zajmuje się lub jest z nią związany lub innymi słowy nawet powinien mieć jakiś związek z wiedzą i praktyką, jaką teologia pastoralna tworzy. I tutaj nawiązałem do obrazu szopki betlejemskiej. Jesteśmy przy końcu Adwentu. Bardzo szybko zbliża się uroczystość Bożego Narodzenia. I kiedy będziemy kontemplować ten symbol narodzin Chrystusa poprzez żłóbek betlejemski, możemy się przyjrzeć figurom, które tam się znajdują. W centralnym miejscu jest figura nowonarodzonego dzieciątka. To jest Słowo Boże, które dla nas stało się ciałem, przyniosło nam zbawienie. I tam są dwie osoby, najważniejsze. Maryja, matka, i Józef, opiekun. I to są, można powiedzieć, symbole tych, którzy są najbliżej Chrystusa w Kościele. To są duszpasterze, to są ci, którzy poprzez swoją misję, jaką otrzymali w święceniach kapłańskich, mają być jak najbliżej Chrystusa, mają przy Chrystusie trwać, mają odczytywać Chrystusa, Jego wolę i przekazywać ją dalej. Ale podkreśliłem też, że w osobach Maryi i Józefa możemy dostrzec jeszcze jedną grupę dla pastoralnej teologii bardzo ważną, mianowicie wszystkich rodziców. To są te osoby, które odpowiadają za kościół domowy, odpowiadają za to, kim jest rodzina, jaką rolę spełnia w świecie współczesnym. Oni również muszą być blisko Jezusa, muszą być blisko Słowa Bożego, muszą być blisko tego serca, w którym odnajdują siłę, moc do tego, żeby wypełniać swoje zadania, swoją misję, swoje obowiązki. Przy żłóbku znajdziemy pasterzy. Dla mnie to jest symbol tych wszystkich, którzy Kościół tworzą. To nie chodzi o jakieś wielkie zaangażowanie. Zauważmy, że pasterze zostali zaproszeni do tego, aby spotkać się z Jezusem. I sądzę, że każdy, kto tworzy Kościół, kto do niego należy, począwszy od wspólnoty parafialnej, przez Kościół diecezjalny, przez Kościół w narodzie, czy cały Kościół powszechny, to są ludzie, którzy przez Chrystusa są zapraszani, a więc należałoby ich w Kościele traktować jako gości, jako kogoś, kto jest bardzo ważny, może najważniejszy, ważniejszy od gospodarza, bo gościowi przynależą odpowiednie prawa, ale jednocześnie to jest ktoś, komu przynależą pewne obowiązki. To jest ktoś, kto powinien uszanować prawa gospodarza, prawa domu, do którego został zaproszony, tej wspólnoty, w której ma uroczyście świętować. I jeśli ktoś tak rozumie swoją obecność w Kościele, myślę, że już w takim etapie, w taki sposób traktując swoją obecność jako ten, który jest zaproszony, będzie bardzo blisko serca Kościoła i blisko Jezusa. I wreszcie trzeci symbol to są mędrcy, którzy przychodzą z pokłonem do Jezusa. Dla mnie to jest symbol tych wszystkich, którzy w teologii pastoralnej zajmują się wiedzą i praktyką jako specjaliści, czyli mają wyznaczoną misję poszerzania wiedzy, zdobywania jej, przekazywania dalej, ale też tworzenia praktyki w taki sposób, aby ona mogła odnowić w niektórych sytuacjach, zreformować w innych sytuacjach, zrestaurować misję Kościoła, aby to, co Kościół robi, do czego został powołany, mógł wypełnić zgodnie z wolą Chrystusa, ale też zgodnie ze znakami czasu, które trzeba odczytać, właściwie zrozumieć. Dla mnie symbol mędrców to także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób uaktywniają się w Kościele. To są nauczyciele, wychowawcy, katecheci, animatorzy grup różnych, to są liderzy. Czyli to są ci wszyscy ludzie, którzy w jakiś szczególny sposób czują się związani z Kościołem i mają coś więcej w tym Kościele do zrobienia. To jest też misja, to jest powołanie, to jest coś, co związane jest z jakimś charyzmatem. Święty Paweł nauczał w swoich listach, że są i tam prorocy, są ci, którzy wyjaśniają pisma, są ci, którzy uzdrawiają, ale tak naprawdę to większość Kościoła są po prostu, czy tworzą go ci ludzie, którzy zapraszani, tak jak pasterze, do spotkania z Chrystusem, powinni odnaleźć tam radość, pokój, siły i później starać się to wprowadzać w swoje relacje społeczne.
Dziękuję bardzo. A teraz ten wymiar praktyczny, ksiądz profesor Edmund Orobek.
Wymiar praktyczny teologa pastoralisty. Każdy proboszcz, każdy duchowny, ale i też świeccy na parafii, mają ten wymiar praktyczny bycia pastoralistą. Pewnie, że jedni są powołani jako teoretycy, a drudzy są powołani, czy mają misję biskupa, jako praktycy. Ci, którzy są konkretnie na parafiach, oni są tymi pierwszymi, którzy realizują to, realizują ten kościół, prowadzą kościół, odczytują znaki czasu i starają się, żeby ten kościół odczytał znaki czasu tu i teraz, którym żyje, i dostosował się do znaków, do dnia dzisiejszego, ale podając nową Ewangelię, przepraszam, starą Ewangelię w nowej szacie. A więc tu będą wszyscy proboszczowie, księża, wikariusze i tak dalej, łącznie z liderami świeckimi. To są ci praktycy. Praktyka polega na tym, konkretnie na parafii, mamy na przykład obecnie rok wiary. Mamy duszpasterski program Konferencji Episkopatu Polski Być Solą. Jeżeli jeszcze ten na terenie danego biskupa jest jakiś na przykład zakon księża Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Palotyni, mają swój charyzmat, a więc ten biskup też oczekuje, że w tej praktyce będą realizowane nie tylko programy, te, które nam Ojciec Święty dyktuje, czy konferencja episkopatu, ale jeszcze ten charyzmat, bo na przykład biskup może sobie prosić, że księża Palotyni będą w mojej diecezji, dlatego że ich celem jest prowadzenie czy uczenie ludzi świeckich odpowiedzialności za Kościół. A więc to jest ta praktyka tych ludzi, którzy odpowiadają, czy chcą być pastoralistami praktycznymi. Tyle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Błażej Szostek, mówiliśmy, że spróbuje pan może powiedzieć, jeżeli chodzi o tą kondycję, bo pan też od strony psychologicznej zajmuje się człowiekiem. Pan jest doktorantem w Katedrze Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym takim lęku człowieka i tutaj możemy mu również przyjść w jakiś sposób z pomocą.
Współczesny człowiek, spoglądając na jego kondycję psychiczną, pierwszą rzecz, którą można zaobserwować, to jest lęk, który towarzyszy człowiekowi często od momentu, kiedy się obudzi, aż do chwili, kiedy zasypia, jeżeli zasypia. Psychologowie, psychiatrzy zwracają uwagę, że coraz więcej osób ma problemy z lękiem. Tutaj jeszcze oprócz lęku dochodzi depresja i taka jest kondycja współczesnego człowieka. Człowiek zalękniony. Teolog pastoralista, tutaj akurat w moim przypadku jeszcze do tego dochodzi psycholog, ma ogromne zadanie. To znaczy pierwsza rzecz to jest taka, że powinien ten tego człowieka w jakiś sposób starać się opisać. Zobaczyć, że ten człowiek ma jakąś trudność. Zobaczyć, że nie jest mu łatwo w życiu. I to jest pierwsza rzecz, to znaczy zobaczenie tego, tej jego kondycji. Druga rzecz, którą teolog pastoralista może zrobić, jak może temu człowiekowi, może wejść z nim w dialog. To znaczy może zacząć rozmawiać z nim, może poznać jego wewnętrzny świat. To jest niezwykle istotna rzecz. Poznanie wewnętrznego świata drugiego człowieka. Człowiek współczesny to jest też człowiek bardzo zamknięty. Człowiek, który boi się pokazać swój własny świat, bo lęka się, że człowiek jeszcze bardziej go zrani. To jest, myślę, też niezwykle istotna rzecz dla tutaj teologów, pastoralistów i myślę, dla każdego człowieka, który wchodzi w relacje z innym, z inną osobą, żeby stworzyć pewną atmosferę, w której drugi człowiek może się otworzyć i może zacząć mówić o tym, co go tworzy, o swoim własnym świecie, często takim świecie, który zagraża. I trzecia rzecz, którą tutaj teolog pastoralista może zrobić, to znaczy obserwując rzeczywistość człowieka, wchodząc z nim w dialog, może zacząć zadawać sobie pytania, jak temu człowiekowi mogę pomóc. Oczywiście tutaj myślę, że nie jest ważna taka pomoc intuicyjna, co mi się wydaje, ale bardzo istotne jest mieć wiedzę teoretyczną, to znaczy zobaczyć, jak tacy ludzie sobie w społeczeństwie nie radzą. Zobaczyć badania, które są na temat na przykład ludzi z depresją. I kiedy poznamy tutaj dorobek tutaj dyscyplin specjalistycznych i do tego dołożymy jeszcze magisterium Kościoła, zobaczymy, co Kościół proponuje takim osobom, możemy wyjść do człowieka tutaj z konkretną pomocą. Możemy, poznając wcześniej ten świat tego człowieka, poznając cały dorobek teologiczny i też nauk specjalistycznych, nauk empirycznych, możemy z tym człowiekiem iść w pewnym kierunku, który sobie wcześniej gdzieś ustalimy. To znaczy tutaj, na przykład, jeżeli chodzi tutaj o osoby z depresją czy osoby z nerwicą, tutaj tym celem jest zdrowie. Niezwykle istotna rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest spojrzenie na człowieka jako na całość, jako to spojrzenie nazywa się spojrzeniem holistycznym. To znaczy ja widzę człowieka nie tylko jako nie patrzę na niego tylko jako psycholog, ale spoglądam na niego jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin. Widzę w człowieku nie tylko mechanizmy psychiczne, nie tylko jego stan zdrowia, ale widzę w nim również duszę, widzę w nim dziecko Boże. To jest niezwykle istotne, aby człowiekowi dobrze pomóc. To myślę jest taki końcowy cel w pomocy człowiekowi. Tutaj pastoralista może człowiekowi też pokazać cele nadrzędne, które powinny towarzyszyć każdej osobie, to znaczy zbawienie. To jest niezwykle istotne, żeby człowieka tak poprowadzić, wejść w taką relację z człowiekiem, żeby on, tutaj co już ksiądz profesor Jan Przybłowski mówił, żeby ten człowiek patrząc na moje życie zobaczył, że jestem kimś innym, jestem osobą, która czymś się wyróżnia. I to jest, myślę, związane też z pewną prawością umysłu teologa pastoralisty.
Bardzo dziękuję. Teraz studenci, chciałbym, byście wy może pokazali i tą waszą drogę, waszego życia, wzrastania i tego momentu, w którym zdecydowaliście się pójść na studia magisterskie w przypadku pani Anny Makowskiej, czy studia doktoranckie, podjęcia konkretnego też i tematu, zakresu. Może właśnie od pani Anny byśmy rozpoczęli. Bardzo proszę, pani Anno.
pragnienie podjęcia studiów z teologii jeszcze w liceum trochę inaczej, znaczy myślałam, że trochę z inną dziedziną się też zwiąże. Widziałam siebie w katechezie bardzo ściśle. Na drugim mniej więcej roku studiów podjęłam, zostałam zachęcona do nauki języka migowego. Stało się to na tyle dużą pasją i zainteresowaniem, że zaczęłam pracę z osobami niesłyszącymi. I pragnienie pogłębiania tego, a jednocześnie takiej ujęcia tego tematu od strony naukowej sprawiło, że stanęłam na seminarium z teologii pastoralnej, gdzie właśnie podjęłam zagadnienie, co już mówiłam wcześniej, duszpasterstwa niesłyszących w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem archidiecezji warszawskiej. Zawężenie to wynika z bardzo dużej różnorodności, jaka panuje w tym środowisku na terenie całego kraju. Są poszczególne ośrodki, które pracują bardzo prężnie. Mam na myśli Śląsk, Gdańsk, Gdynię, Gniezno, Wrocław, ale są też ośrodki, które są mniej, jakieś mniejsze, do tych prężniejszych oczywiście jeszcze Warszawę można zaliczyć. I jeszcze mogłabym wymienić kilka zapewne. A z tych... Natomiast jest to środowisko niesłyszących, jest środowiskiem bardzo zamkniętym, bardzo ograniczonym.
Dlatego, że sami się zamknęli, czy?
Nie, to jest, myślę, że głównym powodem tego zamknięcia są panujące w świecie ludzi słyszących stereotypy na temat ludzi właśnie niesłyszących. A do tego dochodzi bariera językowa, bariera spowodowana brakiem komunikacji z tymi osobami, mimo że nie widać u nich tej niepełnosprawności na pierwszy rzut oka, oni są zdani tak naprawdę na pomoc osób trzecich, które służą im za tłumacza, które pokażą drogę, które porobią za przewodnika, na przykład chociażby u lekarza w takich codziennych sytuacjach. Tak samo masz się rzecz w kościele. Ludzie niesłyszący idą do kościoła na mszę dla słyszących i czują się tak, jakby byli w obcym kraju. Wyobraźmy sobie, że jedziemy do, dajmy na to, Francji czy Chin i idziemy na mszę, na Eucharystię. Tak mniej więcej czują się osoby niesłyszące w środowisku ludzi słyszących. Dochodzi też bariera ludzi, którzy nie są... My nie zdajemy sobie sprawy do końca, wydaje mi się, ludzie słyszący nie zdają sobie sprawy do końca z problemów, jakimi ludzie niesłyszący się borykają. Jest kwestia problemu z ich zrozumieniem, mają problem z wyrażaniem pewnych werbalnie, wyrażaniem się w sposób werbalny, chociaż częstokroć można się z nimi porozumieć normalnie. Warunek jeden, trzeba wyrazić chęć porozumienia się. Sprawa ma się ku lepszemu, sprawa jest rozwojowa, co widać, jest dużo cieszy coraz więcej jakichś spotów reklamowych, coraz więcej jakichś w telewizji tłumaczonych programów, chociażby bajek dla dzieci. Tutaj też mamy telewizję Trwam, która usilnie bardzo często tłumaczy także na przykład modlitwy. Mam na myśli apel jasnogórski chociażby. Na terenie Kościoła podstawowym problemem jest brak duszpasterzy. Duszpasterzy jest coraz więcej, ale jednak ciągle jest ich za mało. Nie ma powszechnej edukacji w seminariach, nie powstają, co też boli, koła efata, tak zwane, w poszczególnych diecezjach, które by kształciły na bieżąco kapłanów, przygotowywały do pracy z osobami niesłyszącymi. Jest też problem w kształceniu ludzi świeckich. Przygotowanie do pracy z osobą niesłyszącą wymaga wysiłku człowieka. Rzadko kiedy jest w stanie się na niego zdobyć osoba, która nie ma kontaktu nigdy wcześniej z osobami niesłyszącymi. Myślę, że mówienie o tym jest po prostu potrzebne w tym momencie, a opracowanie tego od strony teologicznej, czego również brakuje na ten moment, też by było korzystne.
Dziękuję bardzo. To pani Anna Makowska, pan Michał Laskowski.
Ja trafiłem na studia doktoranckie, ponieważ temat młodzieży, tematyka młodzieży, którą się zajmuję, nie była mi tematyką obcą. Tematykę tą podjąłem podczas swoich studiów magisterskich, gdzie już to zamiłowanie do teologii pastoralnej gdzieś tam się narodziło. Pracę magisterską napisałem właśnie z młodzieży, z duszpasterstwa młodzieży gimnazjalnej. Temat troszeczkę zaniedbany. Chciałbym go pogłębić również w swojej rozprawie doktorskiej, jak również rozszerzyć o duszpasterstwo w ogóle całej młodzieży uczącej się. Mówimy, że młodzież jest nadzieją Kościoła, że to właśnie te młode pokolenie ma być tym pokoleniem, które w przyszłości będzie budować i tworzyć Kościół. Dlatego gdzieś odkryłem w sobie, że warto się zająć tą problematyką, warto ją podjąć, warto być wrażliwym, jak przystało na teologa pastoralistę, na znaki czasu, które są i są bardzo widoczne. Warto odpowiadać na potrzeby młodzieży, które są coraz bardziej przez młodzież deklarowane. Wystarczy tylko się nad nimi pochylić i wystarczy wysłuchać młodzieży, jakie ma potrzeby. W ten sposób można do tej młodzieży dotrzeć, można ukazać jej Kościół jako żywy organizm, jako mistyczne ciało Chrystusa, które żyje tu i teraz. I dzięki temu myślę, że troszeczkę się można zmienić wizerunek Kościoła również u ludzi młodych poprzez właśnie ukazywanie tego Kościoła jako żywego organizmu, który żyje i który nie jest młodzieży obcy. Stąd moja właśnie taka refleksja, aby podjąć studia z teologii pastoralnej, pogłębić je na studiach doktoranckich i jakoś poprawić ten stan duszpasterstwa młodzieży, ponieważ oprócz teorii, która jest bardzo, bardzo ważna, o tym też mówił ksiądz profesor Edmund Robek na audycji telewizyjnej, również praktyka, a uczę młodzież w szkole jako nauczyciel religii. Włączam się w duszpasterstwo parafialne w postaci przygotowania młodzieży do bierzmowania. Stąd właśnie wydaje mi się, że pogłębiona wiedza była w tym wypadku bardzo konieczna, aby to duszpasterstwo, w które się włączam, miało po prostu sens.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Ryszard Sawicki.
Ja jestem na studiach z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok drugi, pierwszy rok studiów odbyłem na Uniwersytecie Wiedeńskim i zarówno tutaj, jak i na tamtym uniwersytecie zgłębiam tematykę posługi charytatywnej Kościoła, z którą związałem się od strony naukowej już w trakcie studiów seminaryjnych. Wtedy pisałem pracę magisterską dotyczącą działalności charytatywnej Caritas diecezjalnej. Teraz skoncentrowałem się na wolontariacie chrześcijańskim realizowanym przez szkolne koła Caritas diecezji ełckiej. Jest to tematyka niezwykle aktualna. Tyle dzisiaj mówimy o nowej ewangelizacji, tyle mówimy o potrzebie chrześcijańskiego świadectwa, I wolontariat jest tym elementem, który pomaga naprawdę bardzo mocno w ukazywaniu właśnie wartości chrześcijańskiej. Kieruje nasz wzrok w tym kierunku poprzez świadectwo często bardzo młodych ludzi. Dzisiaj potrzeba może nie tyle nauczycieli, co świadków wiary, tych, którzy będą potwierdzali swoją deklarację wiary świadectwem swojego życia konkretnymi czynami, a tymi czynami miłości jest ta służba drugiemu człowiekowi w różny sposób i szkolne koła Caritas są tą przestrzenią, możliwością dawania konkretnego świadectwa, angażowania się już często w bardzo młodym wieku w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Będąc na studiach na Uniwersytecie Wiedeńskim i pracując też jako wikariusz w jednej z parafii wiedeńskich, miałem okazję widzieć to, w jaki sposób tam na Zachodzie podchodzi się do służby charytatywnej. U nas jednak wolontariat ciągle w Polsce jest takim obszarem bardzo mocno zaniedbanym. Często jest jakaś taka niechęć do wolontariatu, która ma swoje uwarunkowania głębokie, społeczne, historyczne, związane z tym, że kiedyś bardzo mocno angażowano ludzi w tak zwane czyny społeczne, prawda? I to do dzisiaj ma swoje takie głębokie konotacje i jakaś taka niechęć, zwłaszcza w starszym pokoleniu jest tutaj do tej sfery, ale to się zmienia dzisiaj, Bogu dzięki. W Austrii tak zwany Ehamt, jak to tam się mówi, a więc czynności spełniane charytatywnie, społecznie są taką chlubą w społeczeństwie. Chociażby nawet zaangażowanie się nie tyle nawet w samą działalność charytatywną, ale w różnego rodzaju formy posługi w parafii są czymś bardzo popularnym. Chociażby same rady parafialne bardzo chętnie ludzie angażują się w to, żeby coś czynić społecznie właśnie, oddając cząstkę siebie. I jest to świadectwo niezwykle ważne dla innych, kiedy rzeczywiście można ukazać konkretnymi czynami miłości te wartości, które nosi się w swoim sercu. Ja poprzez badania empiryczne, które prowadziłem na jesieni tego roku w diecezji ełckiej, chcę ukazać związek, jaki ma aktywność charytatywna z procesem kreowania postaw chrześcijańskich. Jak wpływa to zaangażowanie w pracę w szkolnych kołach Caritas i wolontariat realizowany w tychże kołach na promowanie wrażliwości na potrzebę krzywdy, cierpienie drugiego człowieka, na pobudzanie właśnie społeczeństwa do takiej bezinteresownej troski o drugiego człowieka, o bliźniego. Wydaje mi się, że także ogromny wpływ na pogłębienie wiary ma to zaangażowanie charytatywne i pogłębienie więzi z Kościołem, bo Kościół jest tym obszarem, gdzie tego świadectwa w sposób szczególny potrzeba. I też Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est bardzo wyraźnie mówi, że potrzeba dzisiaj tego akcentu ewangelicznego w działalności charytatywnej, potrzeba tej formacji serca, która jest konieczna w tym, aby ten wolontariat był coraz wyraźniejszym świadectwem chrześcijańskiej miłości.
Bardzo dziękuję. Pan Michał Wróblewski.
Studia na teologii rozpocząłem już parę lat temu. Pracę magisterską z początku chciałem pisać o okultyzmie bądź właśnie zagrożeniach wiary, w tym ruch New Age, ezoteryka. Wszystko zmieniło się, gdy przypadkiem poznałem młodą kobietę, która zaproponowała właśnie mi układ sponsorski. W tamtych czasach nie było to zjawisko na tyle popularne i nie za bardzo wiedziałem, co młoda kobieta ma na myśli. W trakcie rozmowy wszystko wyszło. Temat mnie na tyle zainteresował, że postanowiłem poświęcić temu pracę magisterską. Długo szukałem promotora, czy też właśnie specjalizacji na teologii, gdzie mógłbym podjąć ten, a nie inny temat. Swoje miejsce znalazłem właśnie na teologii pastoralnej, która umożliwiła mi napisanie pracy na ten konkretny temat. Powstała rozprawa magisterska, zjawisko sponsoringu jako nowa forma dyskryminacji kobiety. a także książka pod tym samym tytułem. Obecnie jestem na studiach doktoranckich i poszerzam tematykę z pracy magisterskiej w trakcie badań, jakie przeprowadziłem, wywiadów. W rozmowach z kobietami wyszły różnego rodzaju nieprawidłowości, czy też zachwianie sfery psychohigienicznej w ich rodzinie, złe relacje między ojcem a matką, czy też przewartościowanie całego życia. Przejawiało się to na zasadzie uprzedmiotowienia drugiej osoby, brak możliwości nawiązania prawidłowych relacji międzyludzkich z drugą osobą. Na tyle było to zastanawiające, niepokojące, że postanowiłem pogłębić to właśnie w pracy doktorskiej. Temat rozprawy doktorskiej to nieprawidłowości w wychowaniu seksualnym młodzieży w Polsce. Aby po prostu zgłębić ten temat i dowiedzieć się jak najwięcej na temat tychże nieprawidłowości, przeprowadziłem ogólnopolskie badania dotyczące zachowań seksualnych młodzieży, które były przeprowadzone na terenie 5 diecezji. Obecnie zostały zanalizowane wyniki diecezji tarnowskiej, włocławskiej, natomiast z archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej są w trakcie analizy. Co można powiedzieć na temat właśnie tych nieprawidłowości? Należy tutaj rozdzielić to na kilka sfer. Nieprawidłowości mogą się pojawić już w relacji rodzic-dziecko. Na przykład rodzice nie poruszają żadnych tematów związanych z ludzką płciowością. Jest to temat albo tabu, albo na przykład dochodzi do najróżniejszych właśnie patologii czy dewiacji. Na przykład mamy środowisko przyzwalające, gdzie zezwala się, żeby dziecko na przykład korzystało z różnych treści, czy to erotycznych, czy też porusza się bardzo chętnie tematy związane z seksem, natomiast nie porusza się tematyki z seksualności, ludzkiej płciowości. Inny przykład jest to właśnie środowisko zakazujące, gdzie wszelkie tematy natomiast płciowości, miłości, są to tematy tabu, na które nie wolno rozmawiać. Jeszcze inną formą, taką najgorszą, jest to tak zwane środowisko uwodzące. Są to rodzice, którzy na przykład często poruszają tematy związane tematy seksualne, propagują na przykład nagość. Tutaj należy to podkreślić, nagość nie w tym sensie, że przypadkiem ktoś zobaczy osobę nagą w łazience, na przykład rodzica. Nie, po prostu chodzi się po mieszkaniu nago przy dziecku 5-letnim, 6-letnim. Inne tego przykłady to jest dzielenie się materiałami o charakterze pornograficznym. Inny przykład nieprawidłowości może się zjawić w szkole, gdzie różnego typu może być, czy to seks edukacja, czy też wychowanie seksualne, brak wychowania seksualnego w szkole, co po prostu wpływa na to, że młody człowiek szuka tych informacji gdzie indziej. Najczęściej szuka ich albo w środkach społecznego przekazu. W tym wypadku na pierwszym miejscu jest internet. Według badań, inne wyniki badań wskazują, że najczęstszymi informacjami, z jakimi spotyka się internauta w Polsce, są to materiały właśnie pornograficzne, erotyczne. Pozostaje także środowisko rówieśnicze, gdzie jeżeli dana młoda osoba wkroczy w nieodpowiednie środowisko, gdzie jest już środowisko zdepawane, czy to przez niektóre środki społecznego przekazu, czy też wyrosło po prostu z jakichś patologicznych uwarunkowań w rodzinie, może także dojść do kolejnych nieprawidłowości. Może to się wydawać przerażające, o czym teraz mówię, ale badania po prostu przedstawiają to, że najczęściej, jeżeli już rodzice w Polsce na terenie diecezji tarnowskiej czy włocławskiej rozmawiają z dziećmi na temat związany z ludzką płciowością, są to tematy na temat niechcianej ciąży i tego, jak się przed tym zabezpieczyć. Natomiast bardzo rzadziej rozmawia się już natomiast ludzkiej płciowości, miłości między dwojgiem osób, tym jak po prostu traktuje po prostu ojciec matkę, matka ojca, jak swoją miłość przelewają na dziecko. Często sytuacja wygląda w ten sposób, że rodzice nie mają czasu, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi. Dzieci natomiast są nauczone, że lepiej takich tematów nie poruszać w domu i szukają tych odpowiedzi zupełnie gdzie indziej. Co na temat wyników badań. Wyniki badań wskazują, że jest duże przyzwolenie wśród młodzieży na tematy związane z seksualnością. Z jednej strony młode osoby wypowiadają się w specyficznym języku, wyrażają często wulgaryzm czy też słownictwo, natomiast z drugiej strony brak im podstawowej wiedzy. Oni szukają tej wiedzy, ale boją się o nią zapytać. Mają błędne przekonanie o własnym środowisku. Według badań, jakie przeprowadziłem, większość mężczyzn w wieku 18 lat uważa, że mniej niż 25% ich kolegów już przeżyło inicjację seksualną. Natomiast wśród kobiet jest sytuacja zupełnie odwrotna. Są przekonane, że więcej niż 75% ich koleżanek już jest po inicjacji seksualnej. Więc naprawdę przykładów można mnożyć nieprawidłowości seksualnych czy też wychowaniu seksualnym młodzieży w Polsce. Jest to temat tak naprawdę rzeka. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu. I ksiądz Eugeniusz Małochwiejczyk.
Dziękuję ślicznie za możliwość dla nas wszystkich, umożliwienie bycia tutaj, bycia razem z radiosłuchaczami i podzielenia się naszym doświadczeniem na płaszczyźnie teologii pastoralnej. Mówiąc o moich doświadczeniach i w zainteresowaniu teologią pastoralną, pozwolę sobie sięgnąć do lat bardzo odległych dla niektórych ludzi, do roku 88. Właśnie wtedy już podjąłem, miałem chęć i prosiłem o możliwość podjęcia studiów doktoranckich, ale losy się potoczyły inaczej, więc pojechałem do pracy we Francji. I we Francji chciałbym zwrócić uwagę na pewien element, który mnie w jakiś sposób ukierunkował na dziedzinę miłosierdzia Bożego. Przypominam sobie 92 rok, nasze rekolekcje doroczne, w czasie rekolekcji dorocznych jeden z moich współbraci, z którym pojechaliśmy razem do Francji, aby zasilić szeregi palotynów we Francji. W czasie rekolekcji podchodzi do mnie taki po przemyśleniach, po medytacjach, z takim wielkim wzruszeniem się pyta: czy ty wiesz, dlaczego Pan Jezus nas przyprowadził do Francji? No i takie pytanie mi postawił, później pyta dalej, czy czytałeś dzienniczek siostry Faustyny? No oczywiście, czytałem jeszcze w seminarium. Pan Jezus, i tłumaczy mi dalej, Pan Jezus przyprowadził nas tutaj do Francji, żebyśmy włączyli się w szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. I jest tutaj ksiądz misiak, już staruszek. Należy mu pomóc. Włączymy się w to, pójdziemy do niego, zgłosimy się. I oczywiście zgodnie z tą ideą, jako że to idea przyszła w czasie rekolekcji, medytacji, modlitwy, zgłosiliśmy się do księdza misiaka, który był odpowiedzialny za apostolstwo miłosierdzia. Później za zgodą naszego przełożonego, przełożony nas przydzielił do pracy w apostolstwie miłosierdzia i oczywiście przygoda, można powiedzieć, z miłosierdziem Bożym. Miłosierdzie Boże niejako nas wzięło w posiadanie i staliśmy się takimi sługami Bożego Miłosierdzia. I poprzez działalność apostolstwa miłosierdzia, które się objawiało, można powiedzieć, czy objawia się ciągle w dwóch dziedzinach: formacji i kultu. W ten sposób niejako nie tylko my by mogliśmy, jako palotyni, mogliśmy coś dać dla ludzi we Francji, ale jednocześnie skorzystać bardzo wiele. I między innymi przygotowując się do nabożeństw, przygotowując się do konferencji czy do kongresów, które organizowaliśmy, od 99 roku każdego roku organizujemy kongresy Miłosierdzia Bożego, formy działalności, które są realizowane w Paryżu, na całą Francję, jak również na kraje języka francuskiego, sprawiają i jednocześnie ukazują, że Miłosierdzie Boże jako takie jest potrzebne nam wszystkim, nie tylko z tej racji, że Kościół to mówi, że Ojciec Święty to powiedział, że jako antidotum między innymi na wszelkie zło świata dzisiejszego, ale właśnie człowiek dzisiejszy jest tym, który, jak słyszeliśmy przed chwilą przez doktora Barzeja, człowiek, który jest w jakiś sposób zagubiony, właśnie Miłosierdzie Boże w jakiś sposób pomaga człowiekowi znaleźć ten pokój i spokój przez zaufanie. Przez zaufanie. I między innymi to, co myśmy jako palotyni przez wiele lat czynili, to ciągle jest to kontynuowane, w jaki sposób zainspirowało nas, byśmy coś oprócz działalności takiej i pastoralnej, i nazwijmy naukowej na zasadzie publikacji czasopisma i publikacji kongresowych konferencji, byśmy, by coś jeszcze było więcej. Między innymi inicjatywa, bym podjął studia doktoranckie, które w jakiś sposób też byłyby przyczynkiem do szerzenia jednocześnie kultu Bożego Miłosierdzia przez nasze zgromadzenie we Francji, krajach frankofońskich. To tak dużo i z grubsza jednocześnie o zaangażowaniu naukowym w tej dziedzinie, czy powodach zaangażowania. Natomiast temat mojej pracy, którą mam zaszczyt pisać pod przewodnictwem księdza profesora Jana Przybyłowskiego, brzmi: wpływ czasopisma Message de la Miséricorde Divine na szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia w Kościele we Francji. Między innymi już zostały przeprowadzone badania wśród czytelników tegoż czasopisma i między innymi są opracowane przez Instytut Statystyki Kościelnej pod przewodnictwem księdza profesora Zdaniewicza, także teraz będę to wprowadzał do mojej pracy jako elementy niezbędne do opracowywania tegoż tematu.
Bardzo dziękuję. Kwestia atrakcyjności, czy teologia fundamentalna, czy to, co, czym zajmujecie się, można powiedzieć, na co dzień. Kwestia języka, kwestia sposobu też dotarcia i tej atrakcyjności z punktu też tego, co ksiądz profesor mówił, no, ukazujemy Boga, ukazujemy człowieka i Kościół i ten sens naszego angażowania się, tego dawania na co dzień świadectwa.
Ja bym jeszcze dodał, bo już rozmawialiśmy o tym, że pastoralista ma połączyć w sobie teorię i praktykę. I myślę, że to jest coś, co towarzyszy właściwie każdemu naukowcowi. Natomiast w wydaniu teologa pastoralisty ma to swoiste zabarwienie również metodologią, która dotyka miłości. Ja postaram się to zobrazować takim słowem, które o miłości napisał Henryk Sienkiewicz. On napisał tak, że miłość rodzi się w głowie. Jeśli miłość opadnie na serce, to następuje radość i pogoda ducha. Jeśli miłość pozostanie w głowie, to płynie potok łez. To jest prawie dosłowny cytat z Henryka Sienkiewicza. Otóż co to oznacza? My nieraz sobie mówimy tak, że ktoś jest w gorącej wodzie kąpany, czyli zrobił coś, zanim pomyślał. Otóż to właściwie jest od strony takiej teoretycznej niemożliwe. Człowiek najpierw myśli. I musimy sobie powiedzieć jedno, że w myślach człowiek może zrobić dużo dobrego, idąc w stronę prawdy, i może zrobić bardzo dużo złego, poddając się fałszowi i kłamstwu. I można jeszcze więcej powiedzieć, że instrumentem, narzędziem naukowym umysł pozostaje wtedy, kiedy jego celem jest poszukiwanie prawdy. Ale dla teologa pastoralisty jest to poszukiwanie prawdy w miłości. A zatem to, co on poznaje intelektualnie, to, co jest w stanie zrozumieć, co jest w stanie ująć językiem naukowym, to musi również poruszać serce. Bo jeśli by to było tylko słowem przekazane bez doświadczenia, bez sięgnięcia do tego, co dyktuje człowiekowi serce, to będzie to podobne do każdej innej nauki, która może się w niektórych sytuacjach mylić już wiele zostało zmienionych, czy wyprostowanych, czy uzupełnionych, wcześniej głoszonych pewnych teorii, które okazały się po prostu słabo zweryfikowanymi hipotezami. Ja bym powiedział tak, że w teologii pastoralnej to, co poznajemy umysłem, tak jak każdy naukowiec, jak każdy humanista, jest dla nas tylko takim pierwszym impulsem. My to staramy się ująć naukowo, staramy się stworzyć rzetelną teorię, staramy się stworzyć obraz, model tej rzeczywistości, którą za pomocą badań, jeśli to są badania humanistyczne, metod dedukcyjnych, stworzyć ogólny obraz tej rzeczywistości, w której żyjemy i w której wypełniamy swoje powołanie, będąc Kościołem. Natomiast bardzo ważnym etapem formacji pastoralnej jest wejście w doświadczenie. I to doświadczenie to właśnie jest uruchomienie serca. To jest pokazanie, że oprócz tego wymiaru, który poznaje umysł, który daje się opisać intelektualnie, jest również to, co człowiek poznaje, można powiedzieć, dla niektórych intuicyjnie, dla kogoś innego poprzez źródło, jakim jest objawienie, ale jednak ten obraz zostaje uzupełniony niejako o inne wymiary. Jednak poznanie czysto intelektualne jest takim poznaniem bardzo płaskim. W niektórych sytuacjach można użyć tu porównania czarno-białym. Natomiast dopiero uzupełnienie tego obrazu poprzez aspekt czysto teologiczny, czyli z odniesieniem do Boga, z odniesieniem do źródła, jakim jest objawienie, z odniesieniem do nauki Kościoła, widzimy, że ta rzeczywistość przedstawia się w trochę innych wymiarach. Stąd formacja pastoralna to jest formacja, którą może przejść każdy człowiek. Najlepiej, gdy jest możliwość kształcenia się na studiach i prowadzenia badań, o jakich tu słyszeliśmy. To są badania bardzo rzetelne, często długoletnie, wymagające zaangażowania również metodologii innych nauk, konsultacji specjalistycznych z przedstawicielami innych dziedzin i dyscyplin naukowych. A jednocześnie jest to końcowy efekt tych badań, który pokazuje jakieś możliwości w postaci paradygmatów pastoralnych, praktycznych, co możemy z tą badaną rzeczywistością zrobić, żeby odnaleźć się w tej nowej sytuacji już z tym nowym spojrzeniem, nie tylko widzenia umysłu, intelektu, ale również tego widzenia przez serce. Jeszcze taka już czysto praktyczna uwaga. Otóż my z doświadczenia wiemy, że człowiek się zakochuje najczęściej głową. Tu nawiązuje do tego, co mówił pan Michał o płciowości człowieka, o jego seksualności. Człowiek bardzo szybko się zakochuje głową, dlatego że w głowie ma 5 podstawowych zmysłów. Mówię podstawowych, bo dla niektórych jest 5, dla niektórych 6. Ten 6 zmysł mają tylko kobiety, ale też nie wiemy, w którym miejscu ten 6 zmysł jest. Więc 5 zmysłów jest w głowie, bo mamy tam wzrok, słuch, smak, dotyk, powonienie. I człowiek się tak zakochuje. Patrzy, słucha, dotyka, potrafi ocenić również od strony tych innych wrażeń zmysłowych osobę i swoją relację. I najgorsze jest to, kiedy człowiek na podstawie tego pierwszego poznania, czysto zmysłowego, ale jednak intelektualnego, bo porusza głowę, podejmuje jakieś ważne życiowe decyzje. Takie zauroczenie może trwać bardzo długo. Ale jest konieczność, żeby to, co rodzi się w głowie, poruszyło serce. Czyli żeby człowiek pomyślał, że ten świat, który w tej chwili dostrzega, który potrafi jakoś opisać, rozeznać, może być złudny, że trzeba jeszcze oderwać się od tej takiej rzeczywistości intelektualnej i zapytać tak naprawdę, do czego to zmierza. Czy ja odnajduję w tym siebie, czy to, co ja tutaj widzę, słyszę, co odbieram swoimi zmysłami, jest tak naprawdę czymś, czego ja pragnę. I wtedy nagle człowiek odkrywa tę drugą stronę miłości. Więc ja myślę, że to, co powiedziałem wcześniej, pastoralistą jest każdy. Tylko na swój sposób to, co pastoralna teologia ujmuje naukowo, stosuje w swoim życiu. Ale jeśli można kogoś zachęcić, to właśnie jest taka propozycja. Zawsze można szukać, nie tylko na studiach doktoranckich, ale są różnego rodzaju studia podyplomowe, kursy, gdzie można tę podstawową formację pastoralną zdobyć.
Bardzo dziękuję.
Ja myślę, że tutaj jakoś tak nawiązując do tego, co przed chwilą powiedział ksiądz profesor, myślę, że w myśleniu pastoralisty zawsze bardzo ważny jest ten wątek praktyczny. Zresztą teologię pastoralną określa się inaczej jako teologię praktyczną. Pastoralista, kiedy podejmuje jakieś badania, zawsze zakłada, że stworzy pewne wnioski, postulaty pastoralne, które nadadzą jego pracy nie tylko ten wymiar teorii, ale wnioski z tej pracy zostaną wcielone w życie. Nie tylko w życie Kościoła, nie tylko w działalność duszpasterską, ale myślę, że naszymi wynikami często zainteresowani są również badacze innych dziedzin, na przykład psychologowie. Często do naszych badań sięgają, ponieważ, tak jak już też powiedział ksiądz profesor, nasze badania są prowadzone bardzo rzetelnie i są to często długotrwałe badania, które są bardzo cenne.
Bardzo dziękuję. Zapraszam serdecznie Państwa do wspólnego spotkania, rozmów z naszymi gośćmi. Kto może być pastoralistą? Numer telefonów do studia, do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Pierwszy telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony ksiądz Czesław, palotem z Warszawy.
A, kłaniam się nisko, ksiądz profesor bardzo, Czesław Parzyszek, o tak.
Bardzo się cieszę, że ja poznam wszystkich, którzy występują, łącznie z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, naszym rektorem uczelni naszej UKSW, no i naszymi współbraćmi, księdzem Edmundem, księdzem Eugeniuszem, no i właściwie wszystkich tych, którzy tutaj wypowiadali się, znam na co dzień, dlatego tym bardziej tak wsłuchuję się w to wszystko. Wydaje mi się, że dobrze, że takie audycje są, bo to chyba jest ważne, aby zrozumieć potrzebę właśnie teologii pastoralnej w codziennym życiu. I uważam, że ona ma dużą rolę do odegrania. Ja chciałbym się tylko ustosunkować, bo tak, na pewno podziwiam zawsze i podziwiałem księdza Edmunda Robka, z którym byłem bardzo tu blisko jako proboszcza, który jest jakby ikoną proboszcza palotyńskiego i widziałem, jak bardzo był zaangażowany i to, co mówił, to naprawdę ma pokrycie w rzeczywistości. Natomiast ja chciałbym się ustosunkować do dwóch wypowiedzi. Po pierwsze, w sprawie wolontariatu. Może bym się nie za bardzo zgodził, że w Polsce, może właśnie dlatego, że ksiądz był chyba, tak jak słyszałem, w Austrii, może za mało zna wolontariat, ale ja osobiście sądzę, że bardzo on się rozwinął. Proszę zauważyć, wolontariat misyjny już nawet dzieci, zwłaszcza w diecezji tarnowskiej, jest bardzo znany. No, godne podziwu są te wszystkie akcje, jakie są wykonywane. Dalej, wolontariat, gdy chodzi o hospicja. Ja osobiście, jako były prowincją, gdy chodzi o hospicjum, czy gdańskie, czy nawet i w Radomiu, podziwiałem wielu ludzi naprawdę zaangażowanych. I to ich świadectwo, o czym właśnie zwłaszcza nowa ewangelizacja bardzo podkreśla rolę świadectwa, było bardzo, bardzo naprawdę przyjęte dla wielu ludzi, dla wielu rodzin. Ich praca była naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo ewangelizacyjna. Poza tym różne formy takiej działalności charytatywnej, gdzie wolontariusze są. Także ja osobiście bym bardzo pozytywnie podkreślał, że rozwija się wolontariat i dziękować Bogu, że tak jest. To jest jedno moje obserwacje. A druga rzecz, to zawsze podziwiam, bo pana Błażeja, bo to taki człowiek bardzo, bardzo wykształcony, zwłaszcza, że to jest i psycholog. I podobają mi się te właśnie twierdzenia, że jednak psycholog to musi być człowiek, który czuje drugiego człowieka, który potrafi się wczuć w sytuację. Ale ja miałbym takie właśnie pytanie, czy właśnie psycholog nie powinien współpracować również z kierownikiem duchowym. Bo ja się często boję, że właśnie jest potrzeba psychologii, ale uważam, że nieraz potrzeba dużej współpracy właśnie psychologa właśnie z kierownikiem duchowym. I sądzę, że teologia pastoralna ma tu dużo do powiedzenia i dużo do zrobienia, prawda? Więc wydaje mi się, że bym bardzo zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać w psychologii, a może nieraz właśnie trzeba by ewentualnie zapytać, czy ktoś ma kierownika duchowego, bo to są problemy o wiele głębsze i wydaje mi się, że również i teologiczne. Oczywiście właśnie tak jak ksiądz Błażej jako psycholog i pastoralista tutaj ma bardzo duże szanse. No i ostatnia moja sprawa to właśnie kwestia miłosierdzia Bożego. Wydaje mi się, ona dzisiaj jest bardzo jakoś znana, zwłaszcza przez siostrę Faustynę, ale wydaje mi się, że bardzo często dzisiaj ludzie zapominają, że często się powołują, że Bóg jest miłosierny. To widać w różnych badaniach, a zapominają, że Bóg jest sprawiedliwy. I to, co mnie niepokoi, to właśnie w badaniach, które prowadzi ksiądz profesor Zdaniewicz w wielu parafiach, dosłownie najmniej przyjmowaną prawdą, to jest prawda choćby nawet o piekle. Bo ludzie twierdzą, że Bóg jest miłosierny, a zatem piekła nie ma. Tymczasem 40 miejsc w Piśmie Świętym jest mówiącym o tym, że właśnie piekło jest, sam Pan Jezus o tym mówi. Szeroka i przestronna jest droga i wielu jest takich, których nią idzie. A zatem wydaje mi się, że trzeba bardzo łączyć miłosierdzie. Tak, teologia miłosierdzia jest ogromnie ważna, ale jednak trzeba też i mądrze jakby przypominać tę stronę Bóg jest sprawiedliwy również, prawda? Że to nie Bóg nikogo nie wtłacza do piekła, bo Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, ale to człowiek decyduje.
i niebo czy piekło zaczyna się tu już na ziemi. Przepraszam, że tak się rozgadałem, ale mi się bardzo podoba właśnie taka dyskusja, zwłaszcza to wprowadzenie księdza profesora Jana Przybyłowskiego, zresztą znany jest z takiej merytorycznej zawsze dyskusji, a zatem wydaje mi się, że dobrze, to już nie pierwsze takie spotkanie, oby dalej więcej takich spotkań było, bo sądzę, że ludzie się powinni właśnie jakoś zafascynować tym wszystkim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę, pan dr Błażej Szostek.
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi tutaj za takie cenne sugestie i tutaj woli uzupełnienia. Zgadzam się z księdzem profesorem, że oprócz tutaj pomocy psychologicznej człowiek wierzący powinien być też objęty pomocą kierownika duchowego. Ja tutaj bym dodał jeszcze lekarza, ponieważ to jest właśnie wtedy taka pomoc kompleksowa. Właśnie to jest to holistyczne podejście do człowieka. Myślę, że niezwykle istotna rzecz to jest taka, żeby każdy z tych specjalistów nie wchodził w swoje kompetencje. To znaczy psycholog bierze pod uwagę sferę duchową, sferę medyczną, ale zajmuje się myślami człowieka, jego przeżyciami, jego emocjami. Prezbiter bierze pod uwagę sferę psychologiczną, ale przede wszystkim skupia się tutaj na sferze duchowej. I podobnie jest z lekarzem, tak? Aczkolwiek każdy z tych specjalistów, tutaj mówię o prezbiterze i lekarzu, musi być w jakimś sensie psychologiem. Szczególnie tutaj w takim empatycznym podejściu do człowieka, w takim delikatnym prowadzeniu człowieka, aby on zaczął się otwierać. Także myślę, że tutaj z mojej strony to wszystko.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Ryszard Sawicki.
Ja zgodzę się również z tezą księdza profesora Parzyszka, że wolontariat jest tą rzeczywistością niezwykle wielowymiarową i tutaj ksiądz profesor przytaczał chociażby wolontariat misyjny czy hospicyjny. Jest to rzeczywistość tak bardzo wielowymiarowa, że ja skupiłem się tylko i wyłącznie na wolontariacie realizowanym przez szkolne koła Caritas i to jest rzeczywiście bardzo optymistyczne, że ono rozwija się chociażby w Polsce, a na zachodzie, w tej przestrzeni szkolnej, w krajach Europy Zachodniej, chociażby w Austrii, nie ma takiej możliwości. Także cieszymy się z tego, że też Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy biskupi polscy byli w 2005 roku z wizytą ad limina, bardzo pochwalił tę inicjatywę i uznał to za wielką szansę dla Kościoła w Polsce.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z wielkim zainteresowaniem słucham audycji i pragnę tylko podzielić się jedną refleksją, dopowiedzieć, że znanym polskim pastoralistą był sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, który jest założycielem ruchu Światło Życie i jeszcze innych dzieł, który miał z pewnością wielki dar Pana Boga, bo słuchał głosu Kościoła i służył temu Kościołowi nie tylko sam, ale te dzieła, które, przepraszam, on powołał do życia, wciąż dalej służą Kościołowi w Polsce i nie tylko w Polsce. Wspomniałam o ruchu Światło Życie, ale pozwolę sobie też jeszcze powiedzieć o studium pastoralno-liturgicznym, które jest w Lublinie, które z pewnością jest znane księżom profesorom, które nie tylko przekazuje wiedzę swoim studentom, ale też księża, którzy studiują, wspólnie się modlą, wspólnie mieszkają, spożywają posiłki. Wiem, że zawiązują się piękne relacje z możliwość wymiany doświadczeń. To tylko tyle. Dziękuję
skąd
bardzo.
Skąd telefon? Pani imię?
Proszę?
Pani imię, skąd telefon?
Regina Skrzyścienko, nad Dunajcem.
A, dziękujemy bardzo. Słowo do ksiądz profesor.
Ja bym tutaj dodał, że sługa Boży ksiądz Franciszek był znanym pastoralistą i można powiedzieć swego czasu znanym autorytetem. Jest zresztą autorem skryptów z teologii pastoralnej, z której ja również jako student i doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z teologii pastoralnej korzystałem. Zresztą niektóre metodologiczne jego poszukiwania są do dzisiaj bardzo aktualne i trudno sobie wyobrazić całość metodologii teologii pastoralnej bez nawiązywania do tego, co zrobił ksiądz Franciszek Blachnicki.
Dziękuję. Proszę bardzo, ksiądz profesor Edmund Torobek.
Ja jeszcze może dodam, że osobiście księdza Sługi Bożego Blachnic, księdza Franciszka Blachnickiego znam osobiście z Lublina i potwierdzam to, co pani przed chwilą powiedziała. I tyle dodam, że my w naszej pracy intelektualnej czy bardzo często sięgamy do opracowań pana, przepraszam, księdza Blachnickiego. No, tak jak mój kolega wspomniał, opracował wiele skryptów. Ja bym dodał, że nawet i opracował pewną swoją pastoralną, teologię pastoralną i trudno dzisiaj do tego nie sięgnąć, o tym nie mówić. Także my studentom przekazujemy oparciu o spuściznę Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, przekazujemy naszym studentom właśnie ten dorobek, który zostawił nam ojciec Blachnicki.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką propozycję, nie wiem, czy to jest dobra myśl, czy nie, odnośnie właśnie Bożego Miłosierdzia. Dobrze mnie słuchać?
Bardzo dobrze.
Że księża może, jeśli by spróbowali, tak jak na przykład święta siostra Faustyna promowała bardzo obrazek w tym z Bożym Miłosierdziem. Jest piękny obrazek właśnie Bożego Miłosierdzia z fragmentami świętej siostry Faustyny. Taka moja propozycja, jeśli może by księża podczas, nie wiem, sakramentu spowiedzi promowali właśnie ten obrazek, rozdawali, żeby każdy kto przystępuje do sakramentu pokuty, pojednania, mógł sam o tym miłosierdziu usłyszeć, ale też przekazać innym, rozdawać, bo wiem, że jest wiele osób, które o tym, o kulcie Bożego Miłosierdzia nie słyszały i może to też byłby jakiś sposób właśnie poprzez, nie wiem, poprzez Radio Maria, to troszeczkę nagłośniczy, żeby księża właśnie to głosili. Nie wiem, czy to by się mogło w jakiś sposób przyjąć.
Myślę, że już ta propozycja poszła w świat i może się przyjmie w jednym, drugim miejscu, a pewnie i tak wielu jest. Pana imię?
Tak właśnie odnośnie tego przypomniało mi się, jak święta siostra Faustyna. I w tym dzienniczku jest zapisane, że każdy powinien być jakby głosicielem Bożego Miłosierdzia i w szczególności też kapłani. A mi się wydaje, że sakrament pokuty i pojednania to też mogło być
dobra okazja. Pana imię?
Karol.
Bardzo dziękuję, panie Karolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę, ksiądz Eugeniusz Małochwiejczyk.
Idea, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest bardzo dobra. Praktyczne podejście od strony praktycznej, ukazanie czy danie możliwości dla tych, którzy mogliby otrzymać ten obrazek, tylko dla przypomnienia, siostra Faustyna nam podaje słowa Pana Jezusa, który mówi, udzielę dużo, wiele łask tym wszystkim, którzy będą się modlić przed tym obrazem. W związku z tym nawet taki obrazek mając ze sobą, czy u siebie w swoim pokoju, czy w swoim pomieszczeniu, gdzie się, czy nawet w biurze, czy biurku, czy na biurku, żeby w jakiś sposób ten obraz przypominał nam o obecności, o Jezusie Miłosiernym, którego miłosierdzie jest bez granic. I jeszcze pozwolę sobie nawiązać do wypowiedzi księdza profesora Parzyszka Czesława odnośnie miłosierdzia i sprawiedliwości. Jako, że ludzie bardzo często, Pan Jezus jest miłosierny, więc to będzie wszystko w porządku. Nawet niektórzy idą po tej linii do tego punktu, mówiąc, że Bóg jest tak miłosierny, że na końcu świata nie będzie już piekła, bo Bóg w swoim miłosierdziu to piekło, czyli wszystkich z piekła wyprowadzi, będzie miłosierny. Przypominam sobie między innymi wystąpienie w czasie pierwszego Kongresu Miłosierdzia Bożego, Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego w Rzymie. Był zaproszony jeden z prelegentów, to był prawosławny duchowny, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, który mówił między innymi o miłosierdziu w prawosławiu i między innymi przedstawił ten punkt w teologii prawosławnej, mówiący o tym, iż na końcu świata, na końcu czasów, piekło przestanie, będzie puste. Bo Bóg w swoim miłosierdziu sprawi, że wszystkie dusze, które są w piekle, pójdą do nieba. I po zakończeniu wypowiedzi kardynał Szemborn podszedł do mikrofonu i mówi: być może u was tak nauczacie, natomiast Kościół katolicki naucza, że piekło istnieje i mimo, że Bóg jest miłosierny, to piekło nie będzie puste na końcu czasu. I gwoli takiego dopowiedzenia o sprawiedliwości i miłosierdziu chciałbym nawiązać do przypowieści o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny, który wziął swoją schedę, czy swój majątek, poszedł, roztrwonił to i wtedy, gdy upadł nisko, gdy był zmuszony przez życie paść świnie i chciał jeść to pożywienie świńskie, którego nikt mu nie dawał, wtedy dopiero uświadomił sobie, że zgrzeszył. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że uczynił źle. Więc ta sprawiedliwość, niejako on sam sobie wymierza tę sprawiedliwość i mówi: pójdę do mojego ojca, powiem: ojcze, zgrzeszyłem, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choć jednym z twoich sług. Czyli jest ten wymiar sprawiedliwości odczuwany przez syna marnotrawnego, który zanim otrzymuje to miłosierdzie od ojca, nie w jakiś sposób odczuwa sprawiedliwość, która powinna go odsunąć na bok czy uczynić go zwykłym sługą u swojego ojca. Natomiast ojciec w swym miłosierdziu otwiera ramiona, sprawia przyjęcie wielkie, wyraża wielką radość z powrotu swojego syna. To było takiego dopowiedzenia.
Jeszcze chciałbym się odnieść do tej wypowiedzi pana Karola. Z doświadczenia mojej pracy w Austrii, w Wiedniu, wiem, że sakrament spowiedzi jest sprawą niezwykle zaniedbaną przez wielu katolików na Zachodzie i obecny kryzys Kościoła, czy też kryzys wiary w Europie Zachodniej wiązałbym w dużej mierze, taką tezę bym postawił, właśnie z kryzysem też sakramentu pokuty i pojednania. Mi jako kapłanowi także leży głęboko na sercu tutaj realizacja tejże posługi, także właśnie w konfesjonale. Jestem też studentem studiów podyplomowych kierownictwa duchowego i ta praktyka spowiedzi właśnie w Polsce, Bogu dzięki, jest jeszcze żywa. W Austrii spotkałem się z taką inicjatywą pastoralną ożywienia właśnie i promowania tego sakramentu poprzez tak zwany Gutschein, tak to się nazywa w języku niemieckim, byśmy to nazwali polskim odpowiednikiem talonu na spowiedź. Jest taki Gutschein na spowiedź, na którym właśnie pod za pośrednictwem też obrazka, akurat nie Jezusa Miłosiernego, ale z kolei Syna Marnotrawnego, jest to rozdawane na ulicach Kärntnerstrasse, głównej takiej alei wiodącej z Opery Wiedeńskiej do Stephansdom, do Katedry Wiedeńskiej. Zwyczajnym przechodniom po prostu taki Gutschein, taki talon, gdzie jest napisane, w jakich kościołach jest możliwość spowiedzi w ciągu dnia. Jest w takiej pigułce wytłumaczona cała teologia tego sakramentu za pośrednictwem właśnie symboli i obrazu tego syna marnotrawnego. I ten obraz jest rzeczywistością, która dociera dzisiaj do ludzi. W tej rzeczywistości kultury wizualnej jest czymś, czym powinniśmy się posługiwać bardzo często w Kościele. Właśnie jako pastoraliści powinniśmy wracać do tych obrazów biblijnych. One są dla nas niewyczerpanym źródłem i inspiracją dla naszej pracy pastoralnej.
Dziękuję bardzo. 4 minuty po 23:00 w Radiu Maria, rozmowy niedokończone. Halo, prosimy.
Halo.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam. Katarzyna z województwa mazowieckiego, z parafii palotyńskiej właśnie. I ja przysłuchuję się tej audycji, ale tak jakby wszystko było powiedziane, ale ponieważ mam takie pragnienie powiedzieć też o Bożym miłosierdziu. I chciałam właśnie powiedzieć, że starałam się czcić Boże miłosierdzie i właśnie pamiętać o tej 15 godzinie, kiedy właśnie jest mowa w dzienniczku świętej siostry Faustyny, że jeżeli usłyszysz, jak zegar bije godzinę 15, przyzywaj Bożego miłosierdzia. I właśnie byłam któregoś tam, no jakiś czas po tym, jak już postanowiłam czcić to Boże miłosierdzie u spowiedzi świętej, ksiądz powiedział do mnie, że nie daje mi, bardzo mnie prosi, żebym czciła Boże miłosierdzie, żebym pamiętała właśnie, to nie jest jako zadośćuczynienie za moje grzechy, ale tak mnie prosi, żebym pamiętała o tym Bożym miłosierdziu. A ponieważ była kolejka, więc serce moje, że tak powiem, się rozradowało, bo miałam księdzu powiedzieć, że ale ja czczę właśnie to Boże miłosierdzie, bo powiedzmy kilka miesięcy przed tą spowiedzią właśnie tak postanowiłam. I później zgłębiając dzienniczek siostry Faustyny, właśnie wyczytałam tam fragment, kiedy mówi, żeby kapłani szerzyli Boże miłosierdzie i właśnie zachęcali ludzi, bo wielkie łaski spłyną na nich, że będą ludzie pod ich słowami doznawać też różnych łask od Pana Boga. I pięć razy, czyli 5 lat pod rząd byłam na pielgrzymce zawsze w sierpniu do Częstochowy, do Matki Bożej. I tak jest u nas w Ożarowie co roku od 5 lipca do 17 pielgrzymka pierwsza do Bożego Miłosierdzia. I tak co roku jakoś nie mogłam, jakoś tak no po prostu napisałam urlop w czasie, kiedy jest pielgrzymka do Częstochowy. I w tym roku właśnie, w tym 2012, też na początku stycznia zaplanowałam urlop na sierpień. I trzeba się zdecydować w styczniu, później plan urlopów idzie i jest egzekwowany. I będąc pod koniec, może to był początek lutego, na adoracji u nas w kościele, jak wyszłam z tej adoracji, doszłam do domu, to byłam przekonana, że muszę zmienić plan urlopu, ale mówię, czy pomyślałam, że może się już nie da. Przyszłam do pracy, leży plan urlopów, przemieniłam termin, oddziałowa zobaczyła i mówi, musi która zrezygnować w lipcu z urlopu, bo nie dam tylu osobom. Ja czekałam cierpliwie do lipca. Grafik na lipiec ułożony. Mam urlop. I tak sobie pomyślałam, że 5 razy pod rząd byłam w Częstochowie. Matka Boża zaprowadziła mnie do Pana Jezusa Miłosiernego. Piękna pielgrzymka, którą polecam. Naprawdę. I tak sobie pomyślałam, że w dalszym ciągu czczę Boże Miłosierdzie o godzinie 15. Nawet jak jestem w pracy, patrzę na zegarek w tej godzinie. Może to jest trochę taki na antenie powiedzieć, może jest, mam nauk palenia papierosów, ale w godzinie Bożego Miłosierdzia papierosów nie palę. I zawsze pamiętam o tej 15 godzinie, jak jest to w pracy, no to trudno, ale chociażby ta najpiękniejsza, najkrótsza modlitwa Jezu ufam Tobie, czy o krwi i wodę, ale w każdym razie bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy. Też jest piękny fragment, kiedy siostra Faustyna mówi, Pan Jezus, jest nie wiem, kilka takich rozdziałów, kiedy Pan Jezus rozmawia z duszą dążącą do, duszą grzeszną, duszą w rozpaczy, dążącą do świętości, duszą świętą. I tam Pan Jezus mówi, przecież nie ograniczyłem swojego miłosierdzia. I każdy, kto przystępuje do spowiedzi świętej, głosi Boże miłosierdzie. I kończąc tą moją wypowiedź, właśnie ucieszyłam się, kiedy usłyszałam, bo nie bardzo widziałam, miałam pragnienie takie zadzwonić, ale nie bardzo widziałam, jak co powiedzieć na w tym temacie właśnie tej teologii pastoralnej, ale tutaj mi Państwo podpowiedzieli i dziękuję bardzo, szczęść Boże z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Bardzo proszę, ksiądz Eugeniusz Machwiejczyk.
Piękne słowa, które pani wspomniała. Przypomnę, dla dopełnienia tego tylko cytat Pana Jezusa, który z dzienniczka wyciągnięty. Pan Jezus przypomina, iż właśnie mówi o współpracy między kapłanem i człowiekiem świeckim, gdy chodzi o płaszczyznę miłosierdzia. Mówi, że w momencie, gdy kapłan głosi Boże miłosierdzie, działa, można powiedzieć, podwójnie. Z jednej strony w sposób szczególny działa na kapłana, dając mu moc i siłę i łaskę szczególną, żeby mógł przedstawić to miłosierdzie Boże dla człowieka, a z drugiej strony Pan Jezus mówi, że w tym momencie dotykam serca człowieka, do którego ten kapłan mówi. Czyli jest takie to podwójne działanie miłosiernego Pana poprzez kapłana, na kapłana i jednocześnie na człowieka, na wiernego, który w jakiś sposób jest w tym kontakcie. Natomiast gdy chodzi o miłosierdzie Boże, Pan Jezus nas zachęca, żebyśmy z ufnością się do tego zwracali i jednocześnie przypomina, że nikt nie jest na pozycji przegranej czy straconej. Nawet największy grzesznik, jak przypomina Pan Jezus, ma prawo do mojego miłosierdzia. Także nawet ci, którzy są największymi, niech grzesznikami, czy czują się takimi, niech się nie czują na pozycji spalonej, ciągle jest możliwość, żeby się do tego miłosierdzia zwrócić. Z ufnością oczywiście.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Londynu i tak się przysłuchuję audycji i tak mi przypomniało mi się taki problem. W sumie w zasadzie to mam pytanie. Kiedyś na spotkaniu tutaj u nas rozmawialiśmy właśnie o godzinie Bożego Miłosierdzia, że jest to godzina 15. I padło pytanie, jak to jest właśnie poza granicami kraju. Tak jak u nas w Londynie jest inny czas, jest godzinę do tyłu. No i jak my mamy się do tego dostosunkować? I ksiądz powiedział, nasz opiekun naszej grupy modlitewnej powiedział, że ta godzina miłosierdzia jest tylko w Polsce. Tylko poza granicami kraju, właśnie takie to jest dla mnie trochę dziwne. Tak jakby ta modlitwa, ta godzina miłosierdzia, jest to tylko dar dla naszej ojczyzny, dla Polski, a nie działa to właśnie poza granicami kraju. No i właśnie to moje pytanie jest, jak to jest tak do końca, że ja jako... Trochę jest to dla mnie dziwne, ale skoro to padło z ust księdza, ale w dalszym ciągu nie daje mi to spokoju. I chciałam się zapytać właśnie, jak to jest. Czy ja jako Polka, mieszkająca za granicą Polski, czy ja mam nie modlić się, nie odmawiać koronki? Jak to jest? Czy to jest tylko tak jak naprawdę... usłyszałam, zrozumiałam, może źle zrozumiałam, ale...
Pewnie wie pani, że to jest tak proste, że jak pani idzie na siódmą u siebie do pracy, a my u siebie. Przecież to znaczy, trudno chodzić
to,
na...
To już nawet nie chodzi o tą godzinę, tylko tak jakby było, że ja mam nie odmawiać w ogóle tej modlitwy.
Nie, tutaj, powinna pani.
Ale właśnie,
na szczęście to jest tak, że to nie my jesteśmy rozdawcami łaski, bo byłoby pewnie krucho. Ale są księża profesorowie, czy ksiądz Eugeniusz Machwiejczyk, bardzo proszę.
Godzina miłosierdzia jest związana z momentem śmierci Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, daje nam wszystkim kilka, można powiedzieć, instrumentów, przez które możemy czerpać, czy naczyń, przez które możemy czerpać miłosierdzie. Obraz, święto miłosierdzia, godzina, koronka do miłosierdzia i godzina miłosierdzia. Godzina miłosierdzia w sposób szczególny przypomina Pan Jezus, trzecia godzina, gdy usłyszysz zegar, wtedy idź do kaplicy na adorację lub drogę krzyżową, a jeżeli nie tam, gdzie jesteś, westchnij, wspomnij ten moment mojej męki i śmierci.
A męka dokonywała się w Ziemi Świętej, więc
no właśnie, w związku z tym, ale jeszcze właśnie bardzo dobry element, Pan Jezus w Ziemi Świętej umierając, ukrzyżowany na, z rękoma rozwartymi na krzyżu, otwarty na wszystkich, zbawia nas wszystkich, każdego człowieka. Daje życie za każdego z nas. W związku z tym nie tylko za tych, którzy byli w Ziemi Świętej, ale również za tych, którzy byli w Polsce i którzy są w Polsce na całym świecie. W związku z tym godzina miłosierdzia sięga mnie tam, gdzie ja jestem. Trzecia godzina, moja trzecia godzina. Trzecia godzina w Ziemi. Jeżeli na przykład trzecia Ziemi Świętej, to u nas bodajże 2 godziny różnicy. Więc trzecia godzina tam, gdzie my jesteśmy. Bo jest kwestia uczestniczenia tu, w tym momencie, gdzie ja uczestniczę, więc dla mnie Pan Jezus mnie zbawia, mnie zbawił, trzecia godzina była tam, trzecia godzina moja, dla której Pan Jezus okazuje mi miłosierdzie. W związku z tym ja nie mogę mówić, że ja tylko będę się modlił trzecią godzinę, o trzeciej godzinie z Ziemi Świętej, bo już wtedy u nas nie jest trzecia godzina, więc trzecia godzina moja, gdzie ja jestem. Wtedy odmawiam.
Pan Jezus mnie zbawia tu i teraz,
tak,
prawda?
Tak, tak. W tej przestrzeni czasu.
Proszę, ksiądz profesor.
Ja bym jeszcze chciał dodać, bo wątpliwość pani może się brać stąd, że Jan Paweł II powiedział, że to z Polski, z sanktuarium w Łagiewnikach wyjdzie ta iskra, która przygotuje świat na drugie przyjście Chrystusa i być może stąd ta wątpliwość, czy to rzeczywiście jest tylko Polska tak szczególnie wyróżniona, ale to jest wyraźnie powiedziane, że stąd wyjdzie iskra. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że trzecia godzina, tak jak wszystko w liturgii i w pobożności ludowej, jest symboliczna. Dlatego, że gdy weźmiemy ofiarę Chrystusa na krzyżu i odprawiane msze święte w całym świecie, to możemy powiedzieć, że msza święta trwa nieustannie. We wszystkich kontynentach, na wszystkich kontynentach, powiedzmy, ta zmiana czasu sprawia, że trwa cały czas jedna msza święta. Ona się zawsze gdzieś odprawia i to nie w jednym miejscu, a w iluś tam miejscach. Więc można powiedzieć, że ta ziemia ogarnięta jest tą Eucharystią, ale tak samo jest z miłosierdziem Bożym. Koronka odmawiana przez wszystkich, każdy odmawia w swoim czasie. Można powiedzieć, że ogarnia całą ziemię, tak jakby w tym jednym momencie cała ziemia była rozmodlona, bo dla każdego to jest czas, a dla Boga to jest po prostu jeden głos Kościoła proszący o Boże miłosierdzie.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo.
Halo, witamy.
Ja dzwonię tutaj ze Stanów. Ja jestem, podaję swoje imię, imię podaję takie, które utrzymałam, kiedy się zgłosiłam do trzeciego zakonu, bo tu w tej, ja tak króciutko opowiem o miłosierdziu Bożym, ale to jest pewna tajemnica. Kiedy był taki moment, kiedy ja się znalazłam na takiej krawędzi wielkiej nędzy i biedy, dzieci 6, mąż po wypadku umiera, ja poszłam na misję święte do sąsiedniej parafii. I wówczas tam ksiądz nawiązał kazanie o miłosierdziu Bożym wobec dziecka porzuconego. Ale wiecie, kapłani, w ten czas kapłani to grzmieli na ambonie. On tłukł pięścią w ambonę. I mówi, że jak to ty myślisz, że ty jesteś katolikiem, ty jesteś chrześcijaninem, ty jesteś członkiem Kościoła, a przecież w Kościele stoi Chrystus. Ty to ukrzyżowany, ty to Chrystus zmartwychwstały, ty to Chrystus porzuconym dziecku. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto jedno z tych porzuconych, to brudne, to niechciane, to odrzucone, przyjmie, ja przyjmuję mnie. Ja sobie tak myślę, ojej, i tak sobie powiedziałam swojej duszy, Jezu, no to ja Cię chcę wziąć, no ale jak Ty to zrobisz? No pewnie, że w tej mojej bidzie, w tej mojej nędzy, jakbyś Ty przyszedł do mnie, to by się wszystka sprawa inaczej potoczyła. I z tym przyszłam do domu. Ale trzeba było, mną się tak trochę opiekował mój ksiądz proboszcz dawał mi książki różne z czytania, mówił, masz niewiastę, masz ty będziesz w nocy dziecko kołysać, to sobie poczytaj, poczytaj. I wy, czy ty chcesz pojechać do Lublina, tam będą jednodniowe rekolekcje charytatywne. Mówię, tak, pojadę. Wówczas te rekolekcje prowadził jego ekscelencja ksiądz biskup Mazur, nie wiem, czy to już zapomniał, Jan Mazur. I było bardzo dużo sióstr zakonnych. I na przerwie podchodzi do mnie jedna siostra zakonna i mówi tak, czy pani by chciała dziecko porzucone? A ja mówię od razu do niej, tak, ale wie siostra, jak ja to zrobię? Ja nic nie myślałam, że coś będzie źle, że ja jestem w nędzy, że mam życie sześcioro, że u mnie bida. Ja mówię, tak, ja chcę, ale mówię, jak my zrobimy? Mówię, mąż umiera, mówię, a tam w domu bida śpiszczy. To nic, u Boga, mówi, bidy nie ma, mówi. Ja wszystko pani pouczę. Mówię, w tej chwili, jak pani, jeszcze raz pytam, czy pani chce? No chce, pani jest w ciąży. Ojej, no ale jak to siostra zrobi? Ona mówi, że te siostry uczyły pozować ciążę, że to będzie pozowana ciąża. Mówi, matka już, mówi, dla pani jest, mówi u nas, która mówi, my oczekujemy na taką matkę, która by wzięła dziecko, jak ona urodzi. Mówi, pani sobie podkłada poduszeczkę, ale ja mówię, ja jeszcze chodzę do pracy. Tam wtedy tyle pracowałam, że mogłam zarobić na, tylko na chleb 500 zł na miesiąc i jakąś zupinę ugotować tym dzieciom. No nie, to była książka, można opisać, ale proszę kapłanów i proszę mi wierzyć, że z takim spokojem, z taką ufnością, ale że taki pokój w mojej duszy był, że ja nawet tego nie mogę wytłumaczyć, jak to mogłam się na to zgodzić, jak to ja zrobię, jak to ja przywiozę tę dziecinę, jak to będzie. A przecież niech się dzieci dowiedzą, bo to już były i większe dzieci. Wiedzą, mamo, to na tę bidę tuś jeszcze, mówi, to sobie szykujesz. Ale te siostry, jak mnie wzięły pouczać, ja to wszystko tak lubię, jak mi mówiły. To najważniejsze, że w tej pracy była kontrola codziennie, oni mnie nie trącili. Oni mnie nie trącili do tej poduszeczki. Moja czasem przyjechała z jednoczenia, tak to kontrolowali, tak ściśle kontrolowali to, bo to w takim zakładzie się pracowało, żeby bielizna damska, żeby to się nie wynosiło. No i przyszedł czas, ja to wniosłam do domu. Do dzisiaj nikt nie wie. Dzisiaj jest chłopiec, który się ożenił, ma dwoje dzieci. Majątek mu dałam rodzinny. To było tak, że nawet proszę sobie wyobrazić to.
Trochę to pani się rusza tą słuchawką swoją i trochę nam zanika pani głos.
Aha. No, ja wyłączyłam.
Już lepiej.
To wyłączyłam. Tylko co chciałam jeszcze dodać? Chciałam dodać, żeby kapłani o tym zrozumieli, jakie to było. Jaka to była moja ufność w zupełnym spokoju. W zupełnym spokoju. I ta dziecina przyszła do mojej rodziny. I dzisiaj, do dzisiaj dzieci, moje rodzeństwo, moje drugie dzieci o tym nie wiedzą. Wiedzą, że to ja dziecko urodziłam, bo tak mi siostry kazały robić. Mówię, że one miały lekarzy, którzy dawali zaświadczenia, że ja w tej czy w tamtej klinice to dziecko urodziłam. Wszystko było. Nawet i urlop macierzyński dostałam i wszystko. I wyrósł bardzo piękny, no, ten mój Jezusek, ale to proszę nie myśleć, że to już by tylko ramki i wszyscyśmy pouprawiani. To jest normalne życie z grzechem, z rozmaitymi trudnościami, ale co najważniejsze, ja widzę u niego, że jest bardzo dobrym człowiekiem dla swojej żony, dla swoich dzieci.
Dziękuję
i dla
bardzo.
Mnie. On mnie jeszcze nigdy nie ubliżył. I nic. I o, na tym chyba zakończymy.
Bóg zapłać. Szczęść tak. Boże dla pani i dla rodziny całej.
Szczęść Boże, niech szczęść wam Bóg Boże. Błogosławi za to wszystko.
Bóg zapłać. No taka nauka z tego zaufania, mając 6 dzieci, zgodzić się na przyjęcie jeszcze jednego do domu. Radio Maria. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże?
Szczęść Boże, proszę wyłączyć radio.
Ja mogłabym na antenę?
Mogłaby pani, nawet jest już na antenie, tylko trzeba wyłączyć radio.
Chciałam dać świadectwo, szczęść Boże najpierw.
Szczęść
nie
Boże, Boże pani.
Chciałam dać świadectwo o miłosierdziu Bożym.
Tylko ja bym tak państwu też powiedział, że dobrze tak? Jest, ale mamy temat.
No o miłosierdziu Bożym chciałam
właśnie nie,
powiedzieć.
Właśnie właśnie nie mówimy o miłosierdziu Bożym, absolutnie. Kto może być pastoralistą? tylko my tak bardzo łatwo nam uprowadzić, tak? Usłyszymy coś o Bożym Miłosierdziu, no to mamy temat o Bożym Miłosierdziu. Proszę, miłej pani.
To nie mogę mówić?
No i no nie wiem, pani musi teraz to zweryfikować. Mamy temat, kto może być pastoralistą, jeżeli to, co pani chce powiedzieć.
No bo ja słyszę, że tam panie mówią.
No bo to tak każdy próbuje troszeczkę naciągnąć.
Chciałam powiedzieć, jak pan Jezus przyszedł do mnie i pokazał mi miłosierdzie, bo paliłam papierosy i chciał, żebym przestała palić. A ja jakoś nie docierało to do mnie, mąż palił dużo papierosów i nie mogłam się odzwyczaić. Tak nagle i tak jeszcze parę dni, niedługo to trwało, parę dni. I później zaczęły mi stawy wysiadać, kręgosłup, wszystko. I później okazało się, że przez 2 lata lekarze badali, robili mi różne posiewy, różne wymazy, prześwietlenia, badania przez 2 lata. Okazało się, że miałam paciorkowca w organizmie, a to wtedy miałam okres klimakterium i ta bakteria i nikotyna pomogła się, bo ja jednak nie przestałam, żebym w tym momencie przestała właśnie, jak Pan Jezus mi się ukazał i mi mówił, to wszystko byłoby w porządku, a ja jeszcze tam popalałam parę dni i właśnie zaczęły mi wysiadać wszystkie kości, te układ kostny mi wysiadł, bo nikotyna po prostu pomogła się rozwinąć tej bakterii.
Jeżeli mogę, bardzo dziękuję pani, przepraszam, że tak, ale byśmy poszli we wszystkie tematy, proszę nie mieć żalu. Chciałbym też, mając tylu gości i konkretny temat, konkretne też sprawy, które dzięki takim ludziom możemy, prawda, sobie jakoś tam przybliżyć czy pogłębić, zapytać. Chciałbym, co wy proponujecie takim ludziom, którzy przychodzą, którzy poszukują, bo przecież teologia pastoralna, bardzo szeroko można ją rozumieć. Tak jak dowiedzieliśmy się, na różne tematy można wziąć i pisać. Księże profesorze, co proponuje, czy ta konkretna katedra teologii pastoralnej, fundamentalnej, czy cały wydział, jak w ogóle nawet jak to wszystko jest na uniwersytecie skonstruowane, tak? Czy jakiś instytut?
Ja, słuchając tych telefonów, dochodzę do takiego wniosku, który nam też towarzyszy w czasie naszych pastoralnych poszukiwań. Mianowicie tym znakiem czasu dzisiaj rozpoznawanym nie tylko przez teologów pastoralistów, ale również przez wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w życiu społecznym, to jest potrzeba słuchania. Mówił tutaj o tym Błażej, żeby człowieka zrozumieć, trzeba go wysłuchać. I my na teologii pastoralnej bardzo mocno na to zwracamy uwagę. Przygotowujemy ludzi, których kształcimy do tego, żeby umieli się komunikować ze światem, czyli nie mówić najpierw, ale słuchać. Bo mówić to, tak jak już powiedziałem w audycji telewizyjnej, można mówić o wszystkim długo i na wszystkie tematy. Kiedy tutaj jesteśmy po to, żeby mieć kontakt ze słuchaczami. Ja im się nie dziwię, że oni chcą na takie tematy się wypowiadać, ale to jest ten właśnie duch pastoralisty w każdym z nas, żeby się dzielić doświadczeniem, dzielić się wiedzą. U nas na studiach nasi doktoranci również chętnie podejmują dyskusję i dialog i nieraz przygotowują się do tych dyskusji z profesorem. Zamiast wykładu zdarza się, że jest bardzo ożywiona dyskusja, bo jakiś temat zainspirował naszych słuchaczy, naszych doktorantów. I to jest często takie praktyczne uzupełnienie tej teorii, którą przekazujemy. To jest jeden aspekt. A drugi to jest taki, że ja bym, ja często słucham audycji rozmów niedokończonych i właśnie widzę tę potrzebę ludzi do dzielenia się swoimi doświadczeniami, czy to religijnymi, czy pobożnościowymi, czy egzystencjalnymi. Ale to pokazuje, że my powinniśmy stwarzać im okazję do tego, żeby oni nie tylko sami mówili, ale żeby nauczyli się słuchać innych. Więc jakiekolwiek kursy, które my ogłaszamy, na przykład na naszym Uniwersytecie Otwartym,
są właśnie też dla takich ludzi. Również dla tych pań, które tutaj dzwoniły do Radia Maryja, żeby opowiedzieć coś, co dla nich jest naprawdę ważne. Co jest naprawdę ważne. I jeśli to jest jakiś pomysł, to być może oprócz tego, że my coś tu mówimy, można zrobić taki właśnie pastoralny program, kiedy będziemy słuchać i tylko będziemy bez żadnych wprowadzeń pokazywać ludziom, że to, o czym oni mówią, można taką metodą indukcyjną pokazać jakieś zjawisko, prawda? Pokazać zjawisko, bo to jest wspaniała okazja do tego, żeby to doświadczenie zgeneralizować. Bo gdybyśmy się przyjrzeli tym i przeanalizowali te odpowiedzi, to chodzi o to samo, że miłosierdzie Boże to jest dar, który każdy odbiera w taki sam sposób, ale w inny opowiada. W taki sam sposób przyjmuje, bo miłosierdzie Boże zawsze działa w ten sam sposób, tylko każdy to opowiada swoimi słowami poprzez swoją wyobraźnię. Więc być może, że w parafiach powinny powstać takie właśnie różnego rodzaju okazje wyspowiadania się ludzi w cudzysłowie po to, żeby ktoś tylko był i słuchał. Bo my uważamy, że człowiek dopiero wtedy poczuje się usatysfakcjonowany, jeśli po wypowiedzeniu swojej historii zostanie rozgrzeszony. Niekoniecznie. Nieraz to, że ktoś go słucha, już jest wystarczającym powodem do tego, żeby odszedł zupełnie z innym spojrzeniem na świat. No i trzecia sprawa, być może jest potrzebny jakiś kurs również w Radiu Maryja, po prostu o Bożym Miłosierdziu. Mamy eksperta, być może zdarzy się taka okazja, żeby w dwóch, trzech audycjach dać możliwość podzielenia się tym wszystkim, co z Miłosierdziem Bożym jest związane od strony czysto praktycznej.
Tak pewnie u Palotynów jest Feliks Folejewski, teraz tutaj poznaliśmy drugiego, Eugeniusz Małachwiejczyk, tak, na jakiś czas w Polsce, bo ksiądz ma wyjechać z powrotem do Paryża.
No, ale jeszcze czas napisania pracy doktorskiej, także jeszcze spokojnie możemy, jeżeli Pan Bóg pozwoli i dyrekcja Radia Maryja i zapotrzebowanie słuchaczy będzie, w związku z tym chętnie w tej dziedzinie, jeżeli potrzeba będzie, chętnie w tej dziedzinie mógłbym służyć, oczywiście. Natomiast kwestia Miłosierdzia Bożego, jak słyszeliśmy, jest bardzo takim tematem żywym, który dotyka każdego z nas w taki czy inny sposób. I najważniejszą jest rzeczą to kwestia zaufania, byśmy z tym zaufaniem szli przez życie, zaufaniem do Pana Boga, byśmy mimo wszystko to zaufanie jakoś tam znajdowali i mogli stawiać czoło trudnościom życiowym.
Podsumowując program, co chcemy najważniejszego jeszcze powiedzieć, przekazać? Coś, co może będzie jakimś tam zasiewem, bo rozmowy niedokończone, my ich nie skończymy, coś proponujemy, pewną przestrzeń, tak, w której no, nawet o was można powiedzieć, jesteście specjalistami.
Ja myślę, że teologia pastoralna jest otwarta na wszystkie osoby, które po pierwsze chciałyby studiować naukowo na uniwersytecie tą dziedzinę, ale też na osoby, które chcą niekoniecznie naukowo zajmować się teologią pastoralną, a można to zrobić, na przykład czytając jakąś dobrą książkę religijną o duszpasterstwie, czy właśnie książkę z jakimiś badaniami pastoralnymi, bo one są bardzo ciekawe, te książki. One zawsze mają wymiar pastoralny i wymiar praktyczny.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Edmund Robek.
Myślę, to co powiedziałem, że takim terenem dla pracy pastoralnej, dla pracy duszpasterskiej przede wszystkim jest parafia. I proboszcz odpowiedzialny za parafię powinien tak umożliwić tym ludziom wszystkim żeby mogli się realizować. I to, co żeśmy przed chwilą wspomnieli, że powinny być też i takie spotkania, gdzie się ludzie wypowiedzą, podzielą się ze swoimi doświadczeniami, podzielą się. I to jest właśnie ten problem, nie, teren, przepraszam, to jest ten teren, gdzie powinniśmy się realizować jako pastoraliści, jako chrześcijanie, jako ci, którzy są, tworzą Kościół. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Ryszard Sawicki.
Chciałbym podać taki przykład konkretnego też zaangażowania i przełożenia tego, co mówimy, na tą przestrzeń właśnie parafialną. Mamy teraz rok wiary, akurat w parafii, której posługuję jako kapłan, jako rezydent, wyszliśmy z inicjatywą kateches parafialnych i okazało się, że jest takie właśnie duże zapotrzebowanie też na to, aby z tymi aktualnymi tematami z przeróżnych dziedzin, na pewno z tematyki pastoralnej, szeroko rozumianej duchowości, jest zapotrzebowanie, aby o tych rzeczach mówić. I też podczas ostatniej katechezy w niedzielę o godzinie 19 wytworzyło się coś w postaci klimatu też rozmów niedokończonych, bo były też i głosy z Kościoła. Ludzie po prostu chętnie zabierają głos i często mówią rzeczy tak bardzo ważne, istotne, które trafiają prosto do serc innych. I to dzielenie się wiarą jest niezwykle ważne dla nas samych, bo wiara, którą się dzielimy, umacnia się w nas samych, ale także prowadzi innych do Pana Boga.
Bardzo dziękuję. Pani Anna Makowska.
Podsumowując również te rozmowy, myślę, że każdy człowiek, patrząc z punktu osoby świeckiej, powinien znaleźć w sobie, odnaleźć się w jakimś tam części Kościoła. Dla jednego będzie to grupa parafialna, dla innego jakieś tam duszpasterstwo konkretne, w którym będzie się spełniał, w którym będzie mógł realizować swoją posługę pastoralisty.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tak na zakończenie ksiądz Eugeniusz Małachwijczyk.
Jako, że ten temat ogólny, który mnie bardzo interesuje, temat Bożego Miłosierdzia, ten temat jest takim bardzo nośnym, który zabiera, czy zawiera w sobie wiele treści. I miłosierdzie jako takie obejmuje wiele dziedzin. Tak jak słyszeliśmy w naszych wypowiedziach, teologia pastoralna jest taką, można powiedzieć, międzydyscyplinarną dziedziną, gdzie zaproszeni są do współpracy przedstawiciele różnych dziedzin nauki, by służyć człowiekowi. I właśnie niech, można powiedzieć, takie ogólne zachęcenie nas wszystkich do służenia coraz bardziej, a jednocześnie zachęcenia innych, by przez to służenie byśmy pomagali w realizacji tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Kościół.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dobiega końca nasz program. Za chwilę jeszcze z naszymi gośćmi pomodlimy się modlitwą na zakończenie dnia. Kto może być pastoralistą, to temat, który założyliśmy sobie. Nasi goście to ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Edmund Robek Pallotyn, kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Błażej Szostek jest adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej i studenci studia magisterskie, pani Anna Makowska i doktoranckie, ksiądz Ryszard Sawicki, ksiądz Eugeniusz Machwiejczyk, Pallotyn i panowie Michał Laskowski i Michał Wróblewski. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie. Jak powiedziałem, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Podam strony, na których odnajdziemy poszczególne części, komplety. To korzystamy z tomu pierwszego lub wydania skróconego. W tomie pierwszym hymn Nim kres nadejdzie jasności jest na 923, wydanie skrócone 1166, psalmodia, czytania, modlitwy ze środy, 936 tom pierwszy, 1181 wydanie skrócone. Responsorium i pieśń Symeona, strona 938, tom pierwszy, 1169, wydanie skrócone. I antyfona końcowa, Witaj niebios królowo, tom pierwszy, strona 926, wydanie skrócone, 1171. Z nami będzie się modlił?
Henryka.
Witamy panią serdecznie i słuchaczy, a poprowadzi modlitwę ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk. Bardzo proszę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zróbmy krótki rachunek sumienia. Przede wszystkim patrząc w serce nasze, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień, jakie były nasze relacje z Panem Bogiem, jak odnosiliśmy się do naszych braci i sióstr i jaki mieliśmy stosunek do samego siebie. Za wszystko Boga przeprośmy. Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
i warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim
obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi.
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja oczekuje nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie,
powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios królowo, witaj pani i aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
Cieszę panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Serdeczny Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy Ojcu prowadzącemu, wszystkim z nami współmodlących się. Życzę zdrowych, szczęśliwych, błogosławionych świąt dla wszystkich pracujących w radio. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Kogo chcielibyście pozdrowić? Może rozpoczniemy od niewiasty, pani Anno.
Ja mogę pozdrowić, ale to w języku migowym by było łatwiej. Duszpasterstwo niesłyszących z archidiecezji warszawskiej, z Placu Trzech Krzyży.
Bardzo dziękujemy. Kogo jeszcze? W domu kogoś pani pozdrowi?
No oczywiście, rodziców, brata, wszystkich znajomych i przyjaciół.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Ryszard Sawicki.
Pozdrawiam serdecznie parafię świętego Izydora w Markach, najbliższą swoją rodzinę, wszystkich znajomych, a przede wszystkim kolegów i koleżanki z sekcji teologii pastoralnej, którzy dzisiaj nie mogli się tutaj z nami znaleźć.
Dziękuję bardzo, ksiądz Eugeniusz Małachwiejczyk.
Rodzinę, przyjaciół z Polski, z Francji, oczywiście pozdrowienia dla naszego księdza rektora, naszej uczelni, naszej kadry profesorskiej.
Bardzo dziękuję. A ty współbraci we Francji, bo pewnie tęsknią.
Tak, oczywiście współbraci i tu w Polsce, i we Francji oczywiście.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ja chciałbym podziękować za zaproszenie nas na tę kolejną audycję i złożyć życzenia bożonarodzeniowe wszystkim słuchaczom Radia Maryja i telewidzom Telewizji Trwam. Przede wszystkim Bożej radości, która może towarzyszyć w najtrudniejszych chwilach i sprawiać, że nadzieja zakwitnie tam, gdzie niestety już ludzka ręka nic nie może zrobić i tylko cała nadzieja w Bożym miłosierdziu. Życzę każdego dnia w nowym roku opromienionego Bożą łaską i dużo pokoju serca i pozdrawiam wszystkich nam ludzi życzliwych. Tych, z którymi się spotykamy na co dzień, o których wiemy, że są nam życzliwi, i tych, którzy są naszymi dobre dziejami, ale ich nie znamy. I całą moją najbliższą rodzinę, moich pięciu braci, rodziców, bratanków i bratanice.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Edmund Drobek.
Ja serdecznie pozdrawiam mojego przyjaciela Artura, księdza Artura i jego rodziców z Janowa Lubelskiego, a także pozdrawiam moją siostrę i całą moją rodzinę. Szczęść Boże.
Dziękuję, pan Błażej Szostek.
Ja pozdrawiam moją mamę, która pewnie cierpliwie słucha jeszcze audycji, chociaż już jest dość późno. Pozdrawiam też wszystkich moich znajomych, przyjaciół. Też chciałbym pozdrowić rodzinę Millerskich z Zielonki.
Dziękuję. Pan Michał Wróblewski.
Ja chciałbym serdecznie pozdrowić parafię Wincentego a Paulo w Otwocku, całą najbliższą rodzinę oraz wszystkich znajomych i przyjaciół.
Dziękuję. I pan Michał Laskowski.
Ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę, moją narzeczoną, wszystkich znajomych i przyjaciół, którzy do tej pory na pewno jeszcze siedzą przy radioodbiornikach, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, jak również wszystkich studentów i tych, którzy pragną zostać studentami, zwłaszcza teologii pastoralnej.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu też za uwagę. Dziękujemy za telefony. Za 8 minut będzie godzina 24. Ja również życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Zachęcam też do pozostania z Radiem Maryja.